Otwórzmy list do Galacjan, 2 rozdział, wiersz od 11 do 14. To jest na stronie 234 tego Nowego Testamentu. Powiem, że od początku kwietnia przerabiamy list do Galacjan, więc dzisiaj kontynuacja. 2 rozdział, wiersze od 11 do 14. A gdy przyszedł Kefas, czyli Piotr, do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Dzisiaj krótki fragment. Ale dosyć napakowany różnymi rzeczami. Nie wiem, czy ktoś nie wie, co to jest krzywa wieża w Pizie. Raczej wszyscy znamy, prawda? Krzywa wieża w Pizie. Kiedy była budowana w XII wieku, to już podczas budowy jej fundament się troszeczkę zapadł i ona się przekrzywiła. Ale mimo to budowniczowie kontynuowali. I w XIV wieku dobudowano jeszcze 8 piętro. Mimo tego, że już był wtedy pewien przechył. I od tamtego czasu ta wieża w Pizie co roku o 1 mm się zapadała. Także w 1911 bodajże ten odchył od pionu już sięgał 5 metrów. I wtedy podjęto starania, żeby zachować tą wieżę i zaczęto czynić starania, żeby już ona więcej się nie zapadała. W latach 70. bodajże wejście na tą wieżę zostało zamknięte dla turystów i przez 20 lat turyści nie mogli tam wchodzić na górę. I później dopiero, kiedy już ustabilizowano ten fundament, wieża została otwarta ponownie dla turystów. Więc gdyby nie te zabiegi mające powstrzymać dalsze pochylanie się, wieża w jakimś czasie by się przewróciła. Dlaczego? No ponieważ nie była w pionie. I my jako ludzie mamy zawsze tendencję, czy też taką pokusę, żeby dodawać do tych rzeczy prostych, które stoją, które funkcjonują, żeby coś dodać z jednej strony, z drugiej, albo coś ująć i wtedy ten balans jest zachwiany. Chrześcijaństwo w swojej naturze jest bardzo proste. Chrześcijaństwo to wiara w Jezusa Chrystusa, która prowadzi do posłuszeństwa Jemu. Kiedy człowiek staje się chrześcijaninem poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, to poddaje się Jezusowi, Jego nauczaniu i stara się swoim życiem naśladować swojego Pana i Mistrza. I wszelkie dodatki, tylko jakie nakładamy na to, że człowiek musi coś zrobić, coś innego ponadto, żeby być prawdziwym chrześcijaninem, to tylko wykrzywiają, powodują, że to chrześcijaństwo odchodzi od pionu i jak ta wieża w Pizie może się zawalić. Zawsze byli ludzie tacy, są dzisiaj i będą, którzy będą wypaczać, którzy wypaczają Ewangelię Pana Jezusa i będą mówić takie rzeczy, że oczywiście trzeba wierzyć, ale sama wiara nie wystarczy. Człowiek, żeby w pełni być chrześcijaninem, to są ważniejsze rzeczy, większe rzeczy niż sama wiara. Człowiek tą wiarę musi uzupełnić czymś dodatkowym, czymś ważniejszym. I taki jest kontekst listu do Galacjan. Apostoł Paweł zwiastował Galacjanom Ewangelię i oni ją przyjęli, przez to, że właśnie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Odrzucili swoje bożki, ponieważ Galatowie byli poganami, więc wierzyli w różne swoje bóstwa. Mieli swoje bożki, którym się kłaniali, których czcili, ale kiedy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to wszystko zostało przez nich odrzucone. Został utworzony kościół, czy kościoły, Derbe, Listra, Antiochia Pizydyjska, Ikonium, to są zbory galackie, i te kościoły, to są miasta galackie, w których powstały kościoły. Więc ludzie zaczęli się gromadzić. Powstał kościół, nie budynek, ale grupa ludzi, która spotykała się razem po to, żeby czcić Pana Jezusa Chrystusa. I na tych nabożeństwach słuchali nauki apostolskiej, modlili się do Boga, śpiewali pieśni, hymny duchowe, spożywali wieczerzę pańską, no i chrzcili nowo nawróconych. A poza nabożeństwem, prawda, składali świadectwo o Jezusie Chrystusie poprzez swoje zmienione życie. Ale w pewnym momencie przyszli do tych miast galackich pewni Żydzi, którzy nie do końca rozumieli Ewangelię i zaczęli mówić i nauczać, że to, co do tej pory ci Galacjanie, ci poganie robili, czy to, ta ich wiara w Jezusa Chrystusa, to jak do tej pory praktykowali, jest niewystarczająca, żeby być prawdziwym chrześcijaninem. Człowiek musi się jeszcze, żeby być tym prawdziwym chrześcijaninem, to człowiek musi się obrzezać, musi przestrzegać diety żydowskiej, czyli ograniczać się pewne spożywanie różnych pokarmów i ostatecznie też musi przestrzegać prawa żydowskiego, prawda? Ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Jezus narodził się jako Żyd, więc poganin wierzący w Jezusa Chrystusa powinien stać się Żydem. I Paweł takich ludzi nazwał fałszywymi nauczycielami, którzy wypaczają, przekręcają Ewangelię Chrystusową. Więc to był pierwszy rozdział listu do Galacjan. Dalej też w pierwszym rozdziale Paweł pokazuje, że Ewangelia, którą on głosił Galacjanom, nie jest pochodzenia ludzkiego, ale pochodzi od Boga. Paweł otrzymał ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I prawdziwość tego stwierdzenia pokazuje przez zmianę, jaka zaszła w jego życiu. Paweł, prześladowca Kościoła, nagle staje się apostołem Jezusa Chrystusa i idzie i zwiastuje jego śmierć i zmartwychwstanie. W drugim rozdziale od wersetów 1 do 10 Paweł mówi nam, że będąc w Jerozolimie, po iluś tam latach od swojego nawrócenia, po 14 latach przybył do Jerozolimy, by spotkać się z filarami Kościoła w Jerozolimie, z Jakubem, Piotrem i Janem, żeby zweryfikować, czy czasem gdzieś nie popełnił błędu, czy Ewangelia, którą głosił poganom, jest ta sama, co te filary głoszą w Jerozolimie, czy w Judei. I tam spotkał się z ludźmi, którzy właśnie też nie rozumieli Ewangelii i próbowali narzucić obrzezanie Tytusowi, który wtedy był z Pawłem, a który był Grekiem. I Paweł stanowczo powiedział, nie, Tytus nie musi się obrzezać, on jest Grekiem, wierzy w Jezusa Chrystusa i obrzezanie jest mu do niczego niepotrzebne. Taka postawa była przyjęta z aprobatą przez filary, przez Jakuba, przez Piotra i Jana. Podali Pawłowi rękę na dowód wspólnoty i Paweł poszedł do pogan głosić Ewangelię, a oni do Żydów, ale była podana prawica na dowód jedności, wspólnoty w tym, że i Paweł, i oni głoszą tą samą Ewangelię. I dalej od wiersza 11 do 14, wersety, które przeczytaliśmy, Paweł kontynuuje udowadnianie, że Ewangelia, którą głosi, nie jest pochodzenia ludzkiego, że głosi prawdziwą Ewangelię, która jest inna od tej, którą głoszą fałszywi nauczyciele. Powołuje się na incydent, jaki miał miejsce z Piotrem, z Kefasem. I ten incydent miał miejsce w Antiochii, a dotyczył jedzenia, zachowywania diety żydowskiej. I w wersetach od 15 do 21 Paweł kończy swoją argumentację, odnosząc się do całego prawa żydowskiego, zakonu. Więc Paweł otwarcie przeciwstawia się Piotrowi. Napomina Piotra. Wykazuje mu jego niewłaściwe postępowanie. Pokazuje, że Piotr jest winny obłudy. Można zadać pytanie, dlaczego Paweł napomina Piotra publicznie? Piotr był apostołem, tak jak Paweł, a więc jego postawa miała publiczny oddźwięk. Piotr był człowiekiem, którego zadaniem było w wierny sposób przekazywać naukę Pana Jezusa Chrystusa. Ale to się nie ograniczało tylko do słów, że wyjdzie tak zwaną kazalnicę i będzie głosił coś. Nie, tak jak on się zachowywał, to jak postępował, też świadczyło o Jezusie Chrystusie. Jego postępowanie wpływało na postępowanie innych, ponieważ oni naśladowali Piotra. I tekst mówi nam, że inni ludzie też poszli za obłudą Piotra. Dlatego Paweł publicznie skorygował Piotra. Nie dlatego, by go upokorzyć, nie dlatego, by okazać swoją wyższość nad nim, czy coś w tym rodzaju. Tutaj nie ma się doszukiwać jakiejś polityki, że jakichś zagrań nieczystych. No, jak teraz coś zrobię przeciwko Piotrowi, to ja się wybiję, prawda? Nie, tutaj nic takiego nie ma. Widzimy miłość, jaką Paweł okazuje Chrystusowi oraz swoim braciom. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w 15 wierszu, Pan Jezus powiedział: a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Więc Paweł zrobił to, co Pan Jezus nauczał. Paweł widział, że Piotr zrobił złą rzecz, że zgrzeszył swoją obłudą, więc napomniał Piotra, tyle że nie była to sprawa prywatna. Ponieważ część Żydów, którzy przyszli i część Żydów, która była już w zborze w Antiochii, poszła za postępowaniem Piotra, więc była to sprawa publiczna. W związku z tym Paweł publicznie napomniał Piotra. Więc Paweł nie patrzy na to, że jest to apostoł, jest nietykalny. On widzi człowieka, który zgrzeszył, który poprowadził do grzechu innych ludzi. I to nam pokazuje, jak bardzo Paweł chce podobać się właśnie nie człowiekowi, a Chrystusowi. Zwraca uwagę publicznie innemu apostołowi. Paweł pilnuje, aby powierzona mu Ewangelia nie została w żaden sposób wypaczona. W taki sposób zachowuje się prawdziwy sługa Chrystusa. Jaki jest problem? Czego dotyczy problem? O co chodzi? W czym ten Piotr okazał się winny? Dla Żyda przestawanie z ludźmi innego narodu, czyli z poganami, odwiedzanie ich, jedzenie z nimi było niezgodne z prawem. Żydzi nie mogli tego robić. Zakon żydowski, czy też prawo żydowskie bardzo jasno mówiło, co Żydzi mogą spożywać. Zakon precyzował, które zwierzęta są czyste, czyli mogą być zabijane i jedzone, a które zwierzęta są nieczyste, czyli nie mogą być spożywane. Jeżeli jakiś Żyd je spożyje, będzie nieczysty. Ponieważ poganie nie mieli takiego rozgraniczenia, a spożywali wszystko, więc byli uważani przez Żydów za skalanych, nieczystych. Stąd mieli zakaz przestawania, odwiedzania czy wspólnego jedzenia z poganami. Piotr przybył do Antiochii i przebywał razem z poganami, jadał razem z nimi, jadał to wszystko, co oni jedli. Czyli widzimy, że Paweł, jeśli chodzi o jedzenie, nie trzymał się tej diety żydowskiej opisanej prawem żydowskim. Ale gdy przyszli Żydzi od Jakuba, czyli z Jerozolimy, Piotr odłączył się od pogan, powiedział, że już więcej z nimi nie będzie jadł. Będzie jadł tylko z Żydami i tylko te pokarmy, które są dopuszczone przez prawo. I tak postąpili razem z Piotrem inni Żydzi. Nawet i Barnaba, współpracownik Pawła, dał się wciągnąć w tą obłudę. Piotr zrobił to z obawy przed tymi ludźmi, którzy naciskali, że człowiek musi być obrzezany, jeżeli chce być w pełni chrześcijaninem. Musi spełniać prawo żydowskie, musi zachowywać dietę żydowską. Ale nie wiemy, dlaczego Piotr się ich bał. Paweł nazwał postępowanie Piotra po imieniu. Dla niego była to czysta obłuda, hipokryzja. Piotr był dwulicowy. Kim jest obłudnik? To człowiek, który zmienia swoje postępowanie w celu odniesienia jakiejś korzyści. Niedawno słyszałem historię pewnego polityka, który się wywodzi z naszego miasta. I kiedy jakiś inny człowiek dostał ofertę pracy w, nie powiem gdzie, ale w jakiejś rządowej instytucji, państwowej instytucji, więc która wiązała się z tym, że po jakimś czasie minie mu kadencja i będzie musiał wrócić do swojej starej pracy, więc żeby nie stracić swojej starej pracy, wziął urlop bezpłatny. I jeden polityk, który zobaczył to zachowanie, czy wykrył to zachowanie, no ostro to skrytykował. Była, nie wiem, czy konferencja prasowa, ale w mediach to była ostra krytyka z ust tego jednego polityka wobec tego drugiego. Ale po jakimś czasie ten polityk, który krytykował, dostał się był w podobnej sytuacji, więc co zrobił? Zrobił to samo. Wziął bezpłatny urlop, więc to była obłuda generalnie. Woli coś. Dla korzyści dostosował swoje zachowanie. I tutaj Piotr, dla korzyści, żeby nie narażać się grupie ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy kładli nacisk na obrzezanie, zachował się tak, jak zachował. Dla korzyści. Jedna istotna rzecz musi być powiedziana, żeby zrozumieć lepiej tą całą sytuację, która być może bardziej zobrazuje nam winę Piotra. Piotr powinien był stanąć razem z Pawłem. W tej sytuacji powinien stanąć razem z Pawłem w obronie Ewangelii, w obronie wolności Ewangelii, a nie powinien był postąpić jak obłudnik. Jest pewne szczególne wydarzenie, jakie miało miejsce w życiu Piotra, które jest opisane w Dziejach Apostolskich 10 rozdziale. Kiedy Piotr modlił się, był w Jopie i modlił się, popadł w zachwycenie, dostał objawienie od Boga i zobaczył wielkie lniane płótno zstępujące z nieba i na tym lnianym płótnie były umieszczone różne rodzaje zwierząt. Wszystkie zwierzęta, czyste i nieczyste. I Piotr usłyszał głos z nieba. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr jako Żyd, prawda, który nie je nieczystych zwierząt, nie zabija nieczystych zwierząt i ich nie je, powiedział, Panie, nigdy nie skalałem się, nie włożyłem, nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Na co głos z nieba się powtórnie odezwał, Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. I jeszcze trzeci raz. I Piotr się zastanawiał, co to może znaczyć. I po chwili usłyszał pukanie do drzwi. I zobaczył, kiedy otworzył drzwi, zobaczył pogan, którzy powiedzieli mu, jesteśmy sługami Korneliusza z Cezarei. Człowieka, który jest prozelitą, który jest bogobojnym poganinem, który chodzi do synagogi, który boi się Boga, ale jest poganinem. On miał objawienie. Anioł przyszedł do niego i powiedział mu, żeby wezwał po Piotra. I kiedy Piotr poszedł z nimi i Korneliusz wyłożył mu swoje objawienie, to co mu anioł powiedział, Piotr powiedział tak, Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. I zwiastował tym ludziom Ewangelię, tym ludziom, którzy byli tam zebrani. I stało się coś niesamowitego, bo w tym czasie, kiedy zwiastował Ewangelię, Duch Święty stąpił na tych pogan, którzy byli tam zebrani, tak samo jak w Dniu Zielonych Świąt stąpił na tych 120 uczniów zebranych w Górnej Izbie w Jerozolimie. Nikt się tego nie spodziewał. Żydzi się nie spodziewali tego, że na pogan zostanie wylany Duch Święty. A mimo to właśnie w czasie zwiastowania Ewangelii przez Piotra Duch Święty został wylany, stąpił na pogan. I Piotr został u nich kilka dni, przebywał razem z nimi, jadał razem z nimi. Ponieważ miał to objawienie od Boga. Co Bóg oczyścił, jest oczyszczone. Więc Piotr powinien był stanąć razem z Pawłem, kiedy Paweł bronił Ewangelii, tej wolności Ewangelii. Ale widać tu pewną prawidłowość, jeśli chodzi o zachowanie Piotra. Kefas ma problem, by w sytuacjach trudnych stanąć twardo po właściwej stronie, by zająć twarde stanowisko, nie patrząc na koszty czy korzyści, tak jak to zrobił Paweł. Kiedy Jezus został wydany na śmierć, Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Bał się, dlatego tak postąpił. Teraz sytuacja wymagała zajęcia twardego stanowiska na rzecz wolności właśnie, jaką daje Ewangelia, opowiedzenia się za prawdą, ale z obawy przed ludźmi stchórzył. Wymiękł, postąpił obłudnie. Więc jest pewna prawidłowość. W sytuacjach trudnych Piotr idzie z prądem, a nie pod prąd. To nam pokazuje, że właśnie ten Piotr jest tylko człowiekiem, ale mimo tego, pomimo swoich słabości, jest też apostołem Pana Jezusa Chrystusa i nigdy o tym nie możemy zapominać. Dalej, jak Paweł napomina Piotra? Zadaje mu retoryczne pytanie. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Pytanie to obnaża błędne zachowanie Piotra z jednej strony, a z drugiej daje mu do myślenia, do zastanowienia się. Będąc Żydem, Piotr, przychodząc do Antiochii, nie zachowywał się jak Żyd. Nie stosował się do diety nakazanej prawem, tylko jadał to wszystko to samo, co jedni chrześcijanie pochodzenia pogańskiego. Skoro jako Żyd nie zachowuje się jak Żyd, nie żyje jak Żyd, to nie powinien w żaden sposób zachęcać do tego, aby poganie żyli po żydowsku. A do tego sprowadzało się postępowanie Piotra. Piotr swoim zachowaniem, w związku z tym, że odłączył się od pogan, od chrześcijan pochodzenia pogańskiego i tylko przebywał z Żydami, jadał tylko to, co zakon pozwalał, stwierdzał swoim działaniem, że poganie też tak powinni zrobić. To jest istotne dla Ewangelii, dlatego, żeby być prawdziwym chrześcijaninem. Taki był oddźwięk obłudnego zachowania Piotra i dlatego Paweł napomniał go. Paweł postrzegał takie zachowanie jako zagrożenie dla wolności, jaką daje Ewangelia. Postrzegał jako zagrożenie dla krzyża Chrystusowego jako jedynej drogi zbawienia. I powstaje pytanie, czy dzisiaj Ewangelia jest zagrożona przez jakieś nakazy odnośnie jedzenia? Tak, bo to pytanie, jak to dzisiaj zastosować, tą całą historię. Czy dzisiaj Ewangelia może być zagrożona przez jakieś nakazy odnośnie jedzenia? Więc jeżeli do chrześcijaństwa wprowadzamy jakieś nakazy, zakazy czy ograniczenia odnośnie jedzenia, co możemy jeść, kiedy możemy jeść albo czego nie możemy jeść w jakieś dni, to robimy to samo, co robili ci Żydzi, co głosili fałszywą Ewangelię w Galacji. Wypaczamy Ewangelię, wykręcamy ją. W ten sposób mówimy, że wiara w Jezusa, doskonałą wiarę Jezusa jest niewystarczająca. Musimy jeszcze coś do tego dołożyć, dodać. Musimy zachowywać pewne nakazy odnośnie tego, co spożywamy. I takie stawianie sprawy zagraża Ewangelii, wypacza ją. Wypacza nasze rozumienie dobrej nowiny. Takie rozumienie, takie stawianie sprawy powoduje, że nasza uwaga jest odwrócona od jedynej drogi zbawienia, jaką jest krzyż Chrystusa. Inne pytanie możemy zadać. Czy jedzenie lub niejedzenie pewnych rzeczy może nas zbliżać do Boga? Pierwszy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale, w 8 wierszu mówi: pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli jemy, nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Więc nie powinniśmy stawiać jakichś nakazów czy ograniczeń, jeśli chodzi o jedzenie. Pokarmy, jakie spożywamy, ponieważ ograniczenia na te pokarmy, one nas nie zbliżą do Boga, ani nas nie oddalą. Pokarm jest neutralny duchowo. Więc jeśli ktoś mówi nam, że musimy, powinniśmy, wskazane by było, aby spożywać jakieś konkretne pokarmy albo ograniczać spożycie jakichś pokarmów w celu zbliżenia się do Boga, to nie przedstawia nam prawdziwej Ewangelii, nie przedstawia nam prawdziwej, zdrowej nauki biblijnej. Nie to, co wchodzi do ust człowieka, zanieczyszcza go, tak? Pan Jezus powiedział, tylko to, co z ust wychodzi. Pokarm jest neutralny duchowo. Pokarm nie zbliża nas do Boga. Zatem można zapytać się, co w chrześcijaństwie ma znaczenie? Tak, bo powiedzmy, pokarm nie ma znaczenia. Pokarm nie jest istotny. I dalej apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, 17 i 18 werset mówi: albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. W chrześcijaństwie nie to, co jemy, jest istotne. Nie można sprowadzać chrześcijaństwa do zakazów i nakazów. Tego ci nie wolno robić, to musisz robić, tego ci nie wolno jeść, to musisz jeść w określone dni. Jeżeli tak rozumiemy chrześcijaństwo, to musimy zweryfikować, czy my jesteśmy chrześcijanami. Czy Ewangelia, którą przyjęliśmy, jest prawdziwa? Bo jeżeli ktoś opiera na tych zakazach, nakazach, ograniczeniach swoje chrześcijaństwo, to niestety, ale nie opiera się na istocie. to, co się liczy w chrześcijaństwie, w Królestwie Bożym, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I żaden nakaz czy zakaz odnośnie pokarmu nie jest w stanie dać człowiekowi tych rzeczy. Przez spożywanie jakichś określonych pokarmów, czy też niespożywanie, człowiek nie zostanie usprawiedliwiony, człowiek nie zostanie pojednany z Bogiem, człowiek nie otrzyma Ducha Świętego i nie będzie miał radości. Żaden pokarm nie jest w stanie tego dać. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa powoduje, że człowiek staje się usprawiedliwiony. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że człowiek jest pojednany z Bogiem. I tylko wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Dlatego w chrześcijaństwie nie ma znaczenia pokarm. Nie ma znaczenia to, co jemy, ale znaczenie mają te rzeczy duchowe. To, co człowiek doświadcza w konsekwencji swojej wiary w Chrystusa. Usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, radość i otrzymanie Ducha Świętego. Więc należy sobie zadać pytanie, co definiuje mnie jako chrześcijanina? Czy jestem chrześcijaninem wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czy też, mówiąc wulgarnie, dosadnie, czy też jestem chrześcijaninem poprzez to, co mam na talerzu? Przez przestrzeganie jakichś nakazów lub zakazów dotyczących jedzenia. Jestem chrześcijaninem, bo co? Bo wierzę w Jezusa Chrystusa? Czy jestem chrześcijaninem, bo nie jem albo jem coś? Co definiuje mnie jako chrześcijanina? To zostawiam pytanie, żeby każdy mógł sam sobie odpowiedzieć, zweryfikować swoje życie, swoje chrześcijaństwo. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ewangelia, Słowo Twoje jest pisane, że możemy czytać je, że możemy je rozważać, że możemy je stosować do własnego życia, Panie. I dziękuję Ci za to, że pomimo tej różnicy czasu, pomimo tych 2000 lat, jaka jest pomiędzy napisaniem a dzisiejszym dniem, to jednak to Słowo ma zastosowanie do nas dzisiaj. Panie, dzięki Ci za to, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest taka prosta, że Panie, dzięki za to, że jest świadectwo zachowane, za to świadectwo Pawła, który bronił tej Ewangelii, że możemy z tego się uczyć, że możemy z tego weryfikować siebie, Panie. Ojcze, niech to Słowo dociera do naszych serc, naszych umysłów, abyśmy je właściwie rozumieli, abyśmy umieli je zastosować, Panie. Dzięki Ci, Ojcze, za Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz dzięki, Panie. Za Jego śmierć i zmartwychwstanie, że dzisiaj możemy Go ogłaszać. Możemy ogłaszać jako ukrzyżowanego, jako tego, który powstał z martwych, jako Zbawiciela i Pana. Wywyższamy Ciebie, Ojcze, za Jezusa Chrystusa. Amen.